Państwa, tu Tomasz Kowalski, audycja Prism Planet. Dzisiejsza audycja chciałem omówić zagadnienie nowego porządku świata, którym to zagadnienie zajmujemy się, prowadząc stronę Prism Planet już ponad 5 lat i różne dokumenty żeśmy tłumaczyli, które obecnie i na przestrzeni ostatnich 10, 20 lat, 30 lat się pojawiły, które opisują dokładnie ten globalny system, który powstaje na całym świecie, dążący do rządu światowego, budowany przez właściwie Brytyjczyków, Amerykanów, to co my nazywamy angloamerykańskim establishmentem. I to zagadnienie żeśmy bardzo szeroko omawiali w wielu artykułach, które można przeczytać na stronie, również opierając się o dokumenty badawcze, które są oficjalne, łącznie z datami, kiedy ten rząd światowy ma zostać powołany. Ale w dzisiejszej audycji ja chciałem się cofnąć do historycznego dokumentu, który nam wyjaśni dokładnie, w jakim kierunku zmierzamy. Mam tutaj na myśli niedawno przetłumaczony na stronie taki dokument, który się nazywa The British Commonwealth and the Future, czyli Brytyjska Wspólnota Narodów i Przyszłość. I jest to dokument, który jest streszczeniem spotkania instytutów, królewskich instytutów spraw międzynarodowych w różnych z różnych krajów Imperium Brytyjskiego. Ten dokument powstał, jest napisany na podstawie spotkania, które się odbyło w Sydney w 1938 roku. I ten dokument jest ważny z kilku względów. Po pierwsze, pokazuje, że na tym spotkaniu byli obecni ludzie z Wielkiej Brytanii, z partii prawicowych, z partii lewicowych, komuniści, właściwie wszyscy, którzy mieli jakiś wpływ w tamtych czasach w Wielkiej Brytanii. Również na tym spotkaniu byli ludzie z byłych dominiów Imperium Brytyjskiego, z Kanady, z Australii, z Nowej Zelandii, z Indii, z Południowej Afryki. No i co ważne, że sponsorami tego spotkania, które się odbyło właśnie w Australii, były dwie prywatne instytucje. Jedna to była Rhodes Trust. Cecil Rhodes był założycielem tajnego stowarzyszenia, które było półjawne, który rozpoczął tak naprawdę, jeśli sobie tak uprościmy całą historię, on stworzył właśnie Królewski Instytut Spraw Zagranicznych, a celem Rhodesa było stworzenie imperium globalnego, rządu światowego na bazie ekspandującego Imperium Brytyjskiego. Problemem było to, że Imperium Brytyjskie tak naprawdę w czasach Cecila Rhodesa już podupadało i ze względów finansowych i militarnych. I z tej publikacji dowiadujemy się kilku rzeczy. Po pierwsze, że brytyjskie imperium powołało instytuty, właśnie królewskie instytuty spraw międzynarodowych, we wszystkich dominiach, czyli we wszystkich koloniach, które były podporządkowane wcześniej Imperium Brytyjskiemu i było kontrolowane przez armię, przez... No i nastąpiła zgoda, tutaj z tej publikacji jest to bardzo jasno wytłumaczone, że nastąpiła zgoda, że teraz Wielka Brytania oddaje niezależność tym krajom. Te kraje będą przechodziły w fazę samorządności, ale aby dalej kontynuować budowę Imperium Brytyjskiego na całym świecie i budowanie tego globalnego systemu, globalnego rządu, no to ludzie, którzy są w tych instytutach, zgodzili się na to, że dalej będą tworzyli Imperium Brytyjskie, tylko ono teraz się będzie nazywało Wspólnotą Narodów. Czyli całe imperium przeszło z systemu takiej, jakby można powiedzieć, jawnej dominacji przez Brytyjczyków nad wszystkimi koloniami, nad wieloma krajami w różnych częściach świata, w system niejawny, w system tajny, który zakładał, że ten jawne stowarzyszenia, Królewskie Instytuty Spraw Międzynarodowych, dokooptowują polityków ze wszystkich tych krajów, dominiów i zgadzają się na to, że dalej będą budowali globalny system, globalne Imperium Brytyjskie, tylko w sposób niejawny. Dla ludzi będzie demokracja, ludzie będą myśleli, że są samorządni w swoich krajach, będą uczestniczyli w wyborach, będą prawda, dbali o swój kraj, będą sponsorowali własne wojska, będą sponsorowali własne bezpieczeństwo, będą płacili za ekspansję tego imperium międzynarodowego. Ale de facto nigdy ludziom nie powiedziano, że to przejście ze wspólnoty narodów, z Imperium Brytyjskiego ze wspólnoty narodów, było tylko pobieżnym celem. Był to tylko, to nie był cel sam w sobie, żeby uwolnić te wszystkie dominia, tylko to był cel pobieżny, a celem ostatecznym było właśnie budowanie rządu światowego. No i możemy sobie poczytać tutaj, że na stronie 236 tej publikacji, do której załączamy w artykule PDF-a, tam ze skanami z tej książki, możemy przeczytać. Na ostatniej sesji komisji dyskusja poruszyła już podnoszony na poprzednich spotkaniach, ale nie w pełni zbadany problem relacji wspólnoty do systemu ładu światowego i charakteru takiego systemu. Otwierający mówca, członek z Irlandii, przedłożył przed konferencją swoją koncepcję w następujących kategoriach. Brytyjska wspólnota rozwija się, a Imperium Brytyjskie się zmniejsza. Wierzę, że celem zarówno Imperium, jak i wspólnoty jest to, by jak tylko niektóre ludy obecne w Imperium, albo jako kolonie, protektoraty, albo nie w pełni samorządne podmioty, takie jak Indie, staną się w pełni dojrzałe do samorządności, to kompletna autonomia będzie i musi być przyznana. Innymi słowy, opuszczą one Imperium i wejdą do wspólnoty jako wolne narody. No i to jest bardzo prosty sposób wyjaśnione, że jak tylko będzie przygotowana administracja w krajach i będą przygotowani politycy, to Imperium Brytyjskie odda władzę w kraju. Ale co to oznacza? Gdzie ci ludzie będą przygotowani? Do jakiego systemu oni będą przygotowani? No przecież nie do systemu takiego, jaki by chcieli, tylko do systemu demokratycznego. Ci ludzie, którzy przejęli władzę w tych dominiach, byli szkoleni najczęściej w Wielkiej Brytanii na uniwersytetach i przybywali potem do kraju, robili rewolucję i zaprowadzali, jakby, i proponowali oderwanie się od Imperium Brytyjskiego i stworzenie własnego kraju. No i tak się działo w tych wszystkich dominiach, łącznie z Indiami. Tam Gandhi, który był szkolony w Wielkiej Brytanii, również przeprowadził taką, można powiedzieć, rewolucję, i potem powstał ten rząd taki demokratyczny, można by powiedzieć, również i w Indiach, jak i innych koloniach. Więc oni tak naprawdę szkolili administrację do, tak jak oni to piszą, do samorządności. Dalej możemy czytać coś takiego. Filozoficznie nie wstydzę się stwierdzić, święty cel stojący za tą ligą wolnych ludzi jest taki, że bez rozróżnienia na rasę, kolor czy poglądy przyznane im będą kompletne instytucje demokratyczne, gdy będą gotowi je otrzymać. To jest ponownie na 237 stronie, dokładnie to samo stwierdzenie. Ludzie zdolni do samorządności, ale będący pod kuratelą imperium dojrzeją, opuszczą imperium, wstąpią do wspólnot narodów. Prawdopodobnie nie będziemy musieli czekać na to ukoronowanie przed nastaniem większej federacji, która z kolei, jak mamy nadzieję, rozwinie się w większość rządów na całej ludzkości. Dla całej ludzkości. Jest to marzeniem otwierającego mówcy. Mam nadzieję, że wyraziłem swoją koncepcję jasno. Na Wielkiej Brytanii spoczywa obowiązek doprowadzenia podległych terytoriów, kolonii, protektoratów do punktów, w którym samorządne instytucje mogą im być przyznane, staną się autonomiczne i przyłączą się do wspólnoty narodów. Gdy ten proces zostanie zakończony, lub nawet wcześniej, wspólnota narodów będzie mogła być zamieniona na szerszą federację wolnych ludzi. I dalej na 250 stronie negatywne unikanie wojny jest jednak niewystarczające. Czy to dla polityki zagranicznej pojedynczego kraju, czy połączonego z imperium. Zatem konferencja wkrótce zmierzyła się z pojęciem porządku światowego. Tak długo powiedział Nowozelandczyk, jak możemy szczerze wierzyć, że polityka Wielkiej Brytanii jest aktywnie motywowana chęcią demokratycznego porządku światowego. Możemy w pełni chętnie współpracować z Stratów Dominiów. Co obserwował kanadyjski delegata, był współczesny względem funkcjonującego kolektywnego systemu. Jakie powinniśmy mieć obecnie nowe pojęcie wspólnoty? Zapytał. Teraz, gdy Liga została zburzona jako instrument kolektywnego bezpieczeństwa. Jego koncepcja to praca razem w grupie wraz z innymi krajami, by ustanowić prawdziwy porządek światowy. To jest dosyć ciekawe, bo Wielka Brytania, Imperium Brytyjskie w tym czasie również stworzyło pierwszą próbę stworzenia rządu światowego. Nieudaną, to była właśnie Liga Narodów. I po wycofaniu się między innymi Rosji i potem innych krajów właśnie z tego systemu międzynarodowego, który zmierzał już wtedy do stworzenia rządu światowego. I to nawet tutaj przyznają się w tej publikacji ludzie, którzy brali udział w tej konferencji, że również ta Liga właściwie wszystkie cele, które są w ONZ, to były celami Ligi. I kiedy, więc były jakby dwie takie główne instytucje. Jedna to był właśnie próba stworzenia już wtedy rządu światowego na bazie Ligi Narodów, a z drugiej strony właśnie Wspólnota Narodów jako ten wehikuł podstawowy Imperium Brytyjskiego, który cały czas ma się rozszerzać i dokoptywać coraz więcej krajów do budowy tego globalnego systemu. Czyli to szło, można powiedzieć, dwukierunkowo. Ale tutaj, czy tak, zawsze celem był właśnie prawdziwy ten rząd światowy, porządek światowy. W tym systemie również już wtedy, właśnie w 1938 roku, omawiano bardzo wnikliwie, jak pozyskać Stany Zjednoczone do tego Imperium Brytyjskiego, czyli jakby kiedyś Stany Zjednoczone oczywiście były brytyjską kolonią. No i teraz Wielka Brytania chciała, żeby Stany Zjednoczone powróciły pod jej, jakby to powiedzieć, parasol i realizowała, i żeby Stany Zjednoczone realizowały również ten plan rozszerzania brytyjskiego imperium. Co się stało faktem, bodajże w 21 roku, jeden z odłamów oddziałów Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych został otwarty w Stanach Zjednoczonych i tam już zaczęli działać politycy i potężne fundacje amerykańskie, żeby ten proces absorbowania czy też zbliżania Stanów Zjednoczonych z Wielką Brytanią nastąpił. I jak wiemy, on nabrał bardzo dużej dynamiki w trakcie II wojny światowej. No i właśnie tutaj omawiano ten temat odzyskania Stanów Zjednoczonych. Na stronie 261 możemy przeczytać. Kilku delegatów czuło problem porządku światowego jako ściśle powiązanego ze wzmacnianiem przyjaznych stosunków, co do których wszyscy się zgodzili, iż są konieczne między narodami Wspólnoty Brytyjskiej i Stanami Zjednoczonymi. Kanadyjczyk mówił o paradoksie, że podczas gdy udział w zbiorowym bezpieczeństwie był niemożliwy dla Stanów Zjednoczonych, to ich współpraca może być znacznie łatwiejsza do osiągnięcia, a ich podejrzliwość co do polityki brytyjskiej mniej dotkliwa, gdy zostanie skierowana na przestrzeganie zasady kolektywnego bezpieczeństwa i porządku światowego. Jednym ze wskazań działania na rzecz porządku światowego i łączenia w Ligę Demokratycznych Państw przeciwko dyktaturom jest zaznaczenie, że Stany Zjednoczone i wspólnota mają wielki wspólny interes w tym, że filozofia faszystowska oznaczała śmierć dla ich obojga. No i tutaj oczywiście mówi się o lidze wolnych krajów, wolnych demokratycznych krajów, ale oczywiście to był już wtedy pewnego rodzaju slogan dla ludzi, którzy mieli właśnie mieć przeświadczenie, że żyją w wolnym, tej wolnym, że tak powiem, świecie. Bo ta już to Imperium Brytyjskie, które kojarzyło się ze zniewoleniem, miało zniknąć i miano ludziom oddać, że tak powiem, samorządność i wolność w kraju. Wielka Brytania jakby, żeby mogła ekspandować, żeby mogła podbijać dalsze terytoria, ale nie mogła tego robić jakby fizycznie wysyłając armię, bo miała te problemy, o których wcześniej wspominałem. No to można powiedzieć, filozofia stojąca za ekspansją była taka, że oni niosą wolność, niosą demokrację. Ale oczywiście od razu budując na tej demokracji rząd światowy, podstawy do rządu światowego. Czyli najpierw szkolą swoich ludzi, wstawiają ich do krajów tak przeszkolonych ludzi, przeszkolonych przez Brytyjczyków, wrzucają do kraju, oni obejmują władzę i tak naprawdę pod dyktando Wielkiej Brytanii rządzą w kraju, nigdy nie stwierdzając publicznie, że cały czas są podlegli Wielkiej Brytanii. Więc od razu widzimy tutaj, że to było jawne oszustwo, bo tutaj wszyscy się zgodzili, że i tak budują rząd światowy i dalej budują brytyjskie imperium, tylko w sposób niejawny. No i jak to się miało odbyć? Po pierwsze właśnie przez rozszerzanie wspólnoty narodów, ale wiadomo, że to był bardzo taki, można powiedzieć, asymetryczny proces, bo wiele krajów z różnych części świata się do tego systemu podłączało. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach to jest około chyba 50, ponad 50 krajów należy do wspólnoty narodów, więc ona się rozszerzyła znacznie od czasów tego 38 roku, kiedy była ta konferencja. No i na konferencji omawiano właśnie, że sposobem na rozszerzenie tego imperium będzie oprócz właśnie rozszerzenia tej wspólnoty narodów budowanie bloków. Bloków jakich? Bloków takich jak Unia Europejska, Unia Panamerykańska, Unia Azjatycka. Oni planowali wtedy stworzenie tych trzech wielkich bloków. Jeden z bloków jest oczywiście już widoczny w dzisiejszych naszych czasach. To jest Unia Europejska, która już wtedy była, jak widzimy, planowana przez Brytyjczyków. To jest 38 rok przed wojną. I wiemy, że potem dużą część realizacji, wdrożenia, budowy Unii Europejskiej przejęła grupa Bilderberg. Po wojnie, po II wojnie światowej w latach 50. oni zaczęli tworzyć podwaliny i Brytyjczycy, i to tak naprawdę z Wielkiej Brytanii wyszła cała polityka budowania Unii Europejskiej. No i to jest pierwszy blok, czyli Unia Europejska. Tu na przykład na stronie 163 możemy przeczytać na ten temat. Ale pojawiło się pytanie, czy Wielka Brytania pośród szybkich koncesji wycofywania się powinna mieć zawsze na widoku budowanie świeżego porządku świata jako następnego kroku. Delegat ze Zjednoczonego Królestwa związany z ruchem laburzystów odpowiedział twierdząco, rzucając wyzwanie. Brytyjczycy, i mówię za ludzi, z którymi jestem blisko związany, obawiają się w tym momencie ataku z kontynentu i wierzą, że powinniśmy zwiększać nasze bezpieczeństwo. Po tym, jak w świadomości Brytyjczyków pojawi się poczucie bezpieczeństwa, elektorat powróci i będzie silnie walczył o światowy porządek i będzie nam miło przywrócić uczucie, że jesteście z nami. Ten sam delegat również wyraził punkt widzenia członka otwierającego konferencję w nieco innej formie. Myślę, że każdy rozpad Imperium Brytyjskiego prowadzi do walki oraz, że łatwiej jest zbudować porządek świata, mając 1/3 świata w ramach jakiejś formy współpracy, niż cofając się. Taka jest rzeczywistość. Uważam, jako ten, który już od ponad 30 lat propaguje Stany Zjednoczone Europy, że jedyną nadzieją na rozwiązanie problemów świata jest utworzenie integracji Europy. I dalej. Świat musi zrozumieć fakt, że wielkość kraju nie determinuje jego wartości dla świata. Uważał, że musi być znaleziony jakiś sposób na polityczną i ekonomiczną integrację Europy bez zniszczenia kulturalnej i narodowej indywidualności. No i tutaj widzimy, że oczywiście tych cytatów jest znacznie więcej. W książce nie ma sensu wszystkiego tłumaczyć, jakby dużo czasu zajęło. Natomiast oni w tej książce cały czas poruszają właśnie temat Europy, która zawsze była zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania musiała cały czas walczyć, a to z Francją, a to z Niemcami, a to z innymi siłami na kontynencie, które mogły jej potencjalnie zagrażać. I to zagrażało zawsze ekspansji tego Imperium Brytyjskiego. No i oni postanowili, że najłatwiej będzie budować tą ekspansję Imperium Brytyjskiego na terenie tutaj Europy poprzez zbudowanie i zintegrowanie całej Europy w jeden blok. Tak, to było zbyt dużo sił, które cały czas ze sobą walczyły, były zwaśnione. Właśnie tworząc blok Unii Europejskiej, którego dzisiaj jesteśmy świadkiem, możemy oglądać. No i drugi blok, który oni proponowali, to jest Unia Panamerykańska. Również po to, żeby zunifikować Kanadę i Stany Zjednoczone. Wtedy mówiono, że te dwa kraje powinny się połączyć w jeden blok. Dzisiaj natomiast wiemy, że taki blok jest już budowany pomiędzy Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. To jest ta Unia Panamerykańska. I na stronie 262 następującą rzecz możemy przeczytać. Podczas gdy niektórzy delegaci zwrócili uwagę na zwiększenie partycypacji Stanów Zjednoczonych w międzynarodowych działaniach i organizacji, to kanadyjski człowiek konferencji stwierdził, że złamanie politycznej strony Ligi sprawi, że amerykański udział w odnowionej lidze będzie mniej prawdopodobny i że droga powrotna szła przez łączenie różnych kooperatywnych regionalnych lig o podobnym charakterze. W tym bez wątpienia Panamerykańskiej Unii. Podano specyficzne zastrzeżenia co do tego kierunku, ale znaczenie generalnego tematu zostało zaznaczone uwagą indyjskiego delegata, że jego kraj będzie jednym z elementów formułowanej Panazjatyckiej Ligi i że w końcu w przypływie rozsądku byłoby możliwe zintegrowanie regionalnych lig. No i tu widzimy od razu cały plan, że najpierw mają powstać te Unię, czyli Unia właśnie Panamerykańska, Unia Europejska łącząca cały kontynent europejski, Unia Panamerykańska łącząca cały kontynent północnoamerykański i na końcu Unia Azjatycka, która dzisiaj jest tworzona, to się nazywa ASEAN i to już dzisiaj powstaje i te ligi, tak jak tutaj powiedział jeden z mówców, że będzie możliwość w następnym kroku zintegrowanie regionalnych lig. I oni to zintegrują, te, można powiedzieć, trzy główne bloki, czy ileś bloków, które będą chcieli zbudować. Są różne koncepty, to w czasach właśnie Imperium Brytyjskiego to było zbudowanie trzech głównych bloków, tak jak jest w książce 1984, napisanej przez Orwella. Trzy główne bloki, czyli mamy blok tej amerykański, Europa i Azja, i które ze sobą tam współzawodniczą. I Tutaj też takie trzy główne bloki były formułowane. W dzisiejszych czasach, w latach 70. bodajże, Klub Rzymski zaproponował 10 bloków podziału świata, więc to się cały czas zmienia, ewoluuje. Niemniej jednak chodzi o to, żeby stworzyć te bloki, odebrać krajom narodowym, suwerennym krajom prawo głosu i samodecydowania i przeniesienie ich do tych bloków. I potem blok, że tak powiem, się już będzie sam dążył do tego, żeby w coraz szerszych globalnych instytucjach funkcjonować i łączyć się, czy też żeby się integrować z innymi ligami, tworząc rząd światowy. I to dziś jest bardzo widoczne w Unii Europejskiej, która coraz więcej praw dla krajów będących członkami Unii tworzy. Coraz bardziej oddala się ten punkt decyzyjny, który wcześniej był w krajach narodowych, to on się teraz oddala do Brukseli i tam są podejmowane ważne dla nas sprawy, na które nie mamy wpływu. Oni mogą sobie nawet dzisiaj zadecydować, że się przyłączą do rządu światowego i kto będzie miał na to wpływ. Północnoamerykański jest budowany, blok azjatycki również jest budowany. Co ciekawe, tym tematem zajmuje się również właśnie Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, który stworzył taką wyspecjalizowaną komórkę, która właśnie tworzy te bloki i łączy je. To jest Komisja Trójstronna, którą przewodniczy Zbigniew Brzeziński i ona się zajmuje właśnie dokładnie realizacją tego planu, który jak widzimy był już dobrze określony w latach 30. No i możemy dalej przeczytać na ten temat na stronie 278. Co więcej, wielu widziało ewentualną przyszłą absorpcję obcych państw poprzez proces asymilacji, a nie włączenia. Wspólnota jest miniaturowym światem zawierającym narody każdego koloru i ze wszystkich kontynentów, realizując własne przeznaczenie, świat, którego jest częścią, będzie borykał się z tymi samymi problemami na większą skalę. W stwierdzeniu użytym przez członka konferencji na spotkaniu publicznym konferencja sama skonkludowała: wspólnota może być przykładem dla świata. Czym miałby być świat? Czy tak trudno jest sobie wyobrazić, że stopniowo wspólnota i te części świata, które dokonały postępów w zakresie sztuki samorządności, ulegną asymilacji? Porządek wspólnoty jest, jak możemy przypuszczać, jedynie ścieżką do porządku światowego. Rozmowy konferencyjne sugerowały, że stopniowa asymilacja może się odbywać w sferze gospodarczej. Patrz tutaj, Unia Europejska. Jak również w sferze politycznej. Czy wspólnota może powinna trwać dalej, czy przeminąć po tym, jak wypełni się jej przydatność, byłoby poddane pod dyskusję przy konferencji brytyjsko-wspólnotowych relacji. Więc widzimy, że tutaj dokładnie ten proces jest zaznaczony, czyli właśnie zwijanie Imperium Brytyjskiego, przejście we wspólnotę narodów, budowanie bloków, które dążą do rządu, do stworzenia globalnego imperium. Co jest bardzo ciekawe, oni tutaj zaznaczali też w tej publikacji, były rozmowy na temat, co się stanie, jak zaczną się krzyżować rasy pomiędzy kontynentami na masową skalę. I robiono eksperymenty, na przykład taki ciekawy eksperyment jest tutaj zaznaczony na Honolulu, gdzie brano ludzi, bodajże Duńczyków, nie jestem pewien, i krzyżowano ich z lokalnymi ludźmi i patrzono, jakie będzie następne pokolenie, czy ono będzie produktywne, czy nieproduktywne. I no tutaj z tej publikacji wynikało, że te wyniki były niejednoznaczne. Chodziło o to, żeby nie produkować regresywnych ras, jak oni to piszą. Czyli regresywnych, czyli prawdopodobnie nieproduktywnych z punktu widzenia Imperium Brytyjskiego. No i tutaj oczywiście w ramach jeszcze rozmów na temat Europy były poruszane oczywiście sprawy wojny przyszłej, bo to jest 1938 rok, czyli już mamy ekspansję Niemiec na Czechy. Mamy problemy z Austrią. I wtedy już były, oni oczywiście omawiali, że co się stanie, jak wybuchnie ta wojna, że nie, kształt tego Imperium Brytyjskiego, Wspólnoty Narodów właśnie rozstrzygnie się po wojnie, że prawdopodobnie Ameryka będzie w konflikcie z Japonią. No i te rzeczy były omawiane. No i następnie możemy zobaczyć teraz, że właśnie mamy ten proces, czyli właśnie wycofywania imperium, budowania bloków, teraz rządu światowego. I na stronie 211, na temat rządu światowego w ogóle w tej publikacji jest ogromna ilość tematów poruszanych, cały czas z odnoszeniem się właśnie do budowy tego brytyjskiego imperium jako rządu światowego. Na stronie 211 czytamy: dyskusja na temat sądu haskiego kazała więc powrócić do szerszego pytania o porządek światowy. Podczas pracy komisji podkreślona została potrzeba pracy w kierunku takiego porządku jako nieodzowne tło kooperacji wspólnoty. Jeden z australijskich mówców zaprzeczył, jakoby w obecnej cywilizacji taki porządek był możliwy czy pożądany. Był bardziej za regionalnymi zgrupowaniami. Jednak generalna dyskusja ostatecznie przyjęła cel za oczywisty, angażując się w rozpatrywanie działań w tym kierunku. Główna dyskusja na ten temat została rozpoczęta energicznym apelem wzmocnienia obecnej struktury ligi. Jeśli liga ma być efektywna, to musi być oparta o następujące pryncypia: rezygnacja z narodowej suwerenności, tworzenie wspólnej obrony, ekonomicznej kooperacji i rozwoju mechanizmów dla pokojowych zmian. Czyli wiemy, że ta liga, rozszerzanie tej ligi, tej wspólnoty narodów też wiąże się z tym, że z jednej strony mówi się, że o, demokracja, oddamy ludziom wolność, a z drugiej strony mówi się on o pryncypiach rezygnacji z narodowej suwerenności. Czyli znowu poddaństwo względem Imperium Brytyjskiego, względem celów Imperium Brytyjskiego, tworzenie wspólnej obrony, czyli tak naprawdę rozbrojenie, jak potem zobaczymy, oni sugerują rozbrojenie, ale stworzenie wspólnej armii dla całego rządu światowego. Żeby oczywiście, jak piszą, żeby tworzyć mechanizmy dla pokojowych zmian. Z jednej strony, dalej na stronie 259 czytamy, z jednej strony byli tacy, którzy uważali, że bez siły ma miejsce anarchia, że bez zaufania w odniesieniu do kolektywnego bezpieczeństwa pokojowa zmiana staje się walką o władzę. Z drugiej strony byli tacy, którzy orzekli, że do momentu, kiedy nie zostanie osiągnięte pełne rozbrojenie, nie będzie osiągnięta liga oparta o automatyczne kolektywne bezpieczeństwo. Czyli trzeba rozbroić kraje, trzeba rozbroić ludzi, żeby zbudować pokój. Dalej na stronie 260 czytamy: nie wydaje się jednak, że zaistniał jakikolwiek sprzeciw co do jednego zdania, że ewentualny porządek światowy zawiera ingerencję w suwerenność narodową i że musi to być powolny i trudny biznes. Był to bardzo ważny punkt w związku z przyszłością samej wspólnoty narodów. Jeśli wysiłek w kierunku porządku światowego jest czynnikiem jednoczącym wspólnotę, jeśli kompletna suwerenność narodowa jest przeciwieństwem w stosunku do porządku światowego, to pełna suwerenność narodowa nie może być niczym innym jak fazą przejściową stosunków w samej wspólnocie. Więc widzimy, że oni tutaj od razu oddają ludziom wolność, oddają suwerenność, mówią, że jest demokracja, możecie sobie ludzie robić co chcecie. Z drugiej strony otwierają ścieżkę w kierunku budowy rządu światowego, Imperium Brytyjskiego. Czyli tak naprawdę pomijają demokrację, bo ludziom o tym nie mówią. I jeszcze tutaj stwierdzają, że tak naprawdę muszą oddać suwerenność narodową, bo to jest, a tak naprawdę ta suwerenność narodowa to jest tylko taka przejściowa faza. Więc widzimy, jak bardzo ten system demokracji wypływającej z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest ten sam system, ponieważ Wielka Brytania poprzez właśnie Instytuty Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zaabsorbowały politycznie Stany Zjednoczone, które dziś budują bloki, które budują dzisiaj, tworzą rewolucję na całym świecie, żeby właśnie dalej kontynuować budowę tego globalnego imperium. Więc, ale widzimy, że to jest ta demokracja i wolność, to jest tylko taka powierzchowna sfera życia społecznego. A pod spodem widzimy, że to jest oszustwo, które zostało zaplanowane w 1938 roku i było omawiane na konferencji. Dalej na stronie 229 czytamy: otwierający konferencję mówca, jak twierdzi, został zapytany o to, co rozumie przez rząd światowy, światowy porządek. Mam na myśli rząd światowy, odparł. Jestem absolutnie przekonany, że on nadchodzi. Mam na myśli prawdziwy rząd. Wiem, jest to boskie, odległe wydarzenie, ale je zobaczymy. Jeśli nie teraz, musimy je ujrzeć, ale jeszcze nie teraz. Moim marzeniem jest to, że są rzeczy, które możemy zrobić teraz, aby do niego doprowadzić i że brytyjska wspólnota narodów jest środkiem do osiągnięcia tego celu. Dalej na stronie 241. Dyskusja nad tym zagadnieniem ujawniła dwa kierunki myślenia na konferencji. Jednym z nich było zdanie otwierającego mówcy pierwszej sesji konferencji, dla którego światowy ład i rząd światowy były nierozłączne. No bo tutaj często na przykład politycy mówią o ładzie międzynarodowym, o zarządzaniu światowym, o rządzie światowym. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie, że tak powiem, słowa, hasła, klucze mówią o tym samym, o rządzie światowym. Obiektem ludzkiej egzystencji powinno być wytworzenie w każdym człowieku poczucia obowiązku względem innych. Aby tego dokonać, polityczny system musi realizować to poczucie obowiązku. Narodowa wspólnota czyniła to, ale jedynie w odniesieniu do rodaków. Międzynarodowe poczucie obowiązku, które doprowadziło do stworzenia międzynarodowego prawa, mogło być realizowane i rozwijane w międzynarodowej wspólnocie. Fragmentacja społeczności ludzkiej na suwerenności narodowe oznacza międzynarodową anarchię. Więc tutaj widzimy, że dokładnie oni jakby, ich sposób myślenia, że z jednej strony właśnie buduje się ten porządek światowy, którym jest budowanie właśnie tego Imperium Brytyjskiego, budowanie tych bloków, a jak piszą, suwerenności narodowe, czyli kraje narodowe są jakby międzynarodową anarchią. Te kraje niezależne to tworzą anarchię, z którą trzeba walczyć, a to są siły chaosu. A budowa globalnego systemu to są siły zaprowadzające porządek. Dalej na stronie 242 czytamy: duży nacisk konferencji został położony na rozszerzenie wolności poszczególnych członków wspólnoty i nie było to zaskoczeniem. Wolne instytucje działają najlepiej w małych obszarach, gdzie warunki psychologiczne są przyjemne. Czy istnieje w nich, zapytał, pośrednia droga między lokalną niezależnością a rządem światowym? Uważał, że istnieje i widział go w systemie ładu w przeciwieństwie do systemu światowego rządu. To, co będzie wymagane od obywatela w ramach takiego systemu, będzie niekompletnym przeniesieniem jego lojalności na rząd światowy, ale jedynie na tyle ducha publicznego, by realizować zobowiązania wobec specjalnego naczelnika. No i tutaj w tej publikacji generalnie przewijają się różne koncepcje na temat rządu światowego. Jedne właśnie rozpatrują, że to będzie system, że tak powiem, normalnego rządu, który obejmie cały świat. Niektórzy mówili o zarządzaniu międzynarodowym, żeby właśnie zarządzać wszystkimi relacjami na całym świecie, ale człowiek nie będzie musiał bezpośrednio przed tym rządem odpowiadać, tylko właśnie poprzez pośrednie bloki. I takie różne, niektórzy stwierdzali po prostu otwarcie, że jest to niepotrzebne budowanie bloku, rządu światowego. Natomiast generalnie konferencja, jakby clue konferencji było takie, że to jest najlepszy kierunek rozwoju, że budowa tej wspólnoty narodów sama w sobie jest tylko pośrednim krokiem do budowy rządu światowego. No i że to jest najlepsze, co się może, że tak powiem, wydarzyć, to właśnie zbudowanie tego brytyjskiego imperium, tego rządu światowego właśnie na bazie tego konceptu brytyjskiego, tego rodzaju koncepcji demokracji. Czyli to, co jest istotne w tej publikacji właśnie z 1938 roku, są dwie rzeczy, że ona po pierwsze niezbicie dowodzi tego, że są siły, które za wstawiennictwem króla, bo tam też jest korespondencja do króla, który zgadza się na to, żeby te instytuty działały, żeby te instytuty rozwijały koncepcję brytyjskiego imperium. Więc to było za zgodą korony brytyjskiej. Te wszystkie działania się odbywały. To nie były spotkania tajne, poza wiedzą i skierowane przeciwko monarchii. Tylko wręcz przeciwnie, żeby tą monarchię utrzymać i żeby ją rozwijać. I widzimy tutaj, że ludzie zarówno z lewej i z prawej strony sceny politycznej Wielkiej Brytanii, bo i tu byli na tym spotkaniu i komuniści, i monarchiści, i z tych różnych krajów, z głównych dominiów Imperium Brytyjskiego. I oni wszyscy po prostu zdecydowali się, żeby właśnie dążyć w kierunku budowania tego rządu światowego. I ta publikacja jakby udowadnia, że rzeczywiście ten koncept istniał, istnieje. Widzimy, że te pojedyncze punkty, które oni zaznaczali, czyli właśnie rozszerzanie wspólnoty narodów i budowanie bloków, cały czas to trwa. To jest proces. I na końcu, kiedy te bloki będą zbudowane, oni chcą powołać rząd światowy. Więc to jest jakby taka jedna z niewielu publikacji, która wprost omawia budowanie całego systemu bez właściwie żadnych ogródek, opisując dokładnie sytuację, w jakiej wtedy było imperium i pojedyncze dominia. No i dążąc do tego, żeby właśnie stworzyć na końcu te marzenie o globalnym rządzie. No i to jest punkt wyjścia, tak naprawdę bardzo ciekawy punkt wyjścia do rozpatrywania tych rzeczy, które się dzisiaj dzieją, bo dziś nadal politycy na Zachodzie i w innych krajach śmieją się, że jaki tam rząd światowy, nic takiego nie powstaje, mimo że z drugiej strony cały czas powstają publikacje dla ONZ-u, dla Unii Europejskiej, dla innych krajów, które cały czas piszą, że już budujemy rząd światowy, że będzie na przykład w roku 2025, tak jak na przykład mamy taki raport 2025, globalny rząd, i to jest raport dla Unii Europejskiej, Instytut Bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej. I tu normalnie w dokumencie mamy podane dla Unii Europejskiej, że globalny rząd 2025. Również mamy bardzo dużo książek, których oczywiście, które możemy, bardzo dużo artykułów w gazetach typu na przykład Scientific American, w głównych gazetach zagranicznych pojawiają się artykuły, gdzie znani politycy, naukowcy piszą o potrzebie stworzenia rządu światowego, że go budują, że ludzie są właśnie nie godzą się na to, że trzeba z tym walczyć, że trzeba znaleźć sposoby na zbudowanie tego rządu światowego. Mamy książki, na przykład Jacques'a Attali, w których on opisuje, jak będzie zbudowany ten rząd światowy, w jaki sposób kraje narodowe będą pozbawione suwerenności i w jaki sposób rząd światowy przejmie kontrolę nad obywatelami i tak dalej, i tak dalej. Więc te publikacje od tego 39 roku, 38 roku cały czas cyklicznie się pojawiały przez różnych autorów i możemy prześledzić całą tą historię tego konceptu budowy rządu światowego, ale też z punktu, już z tej perspektywy, prawda, ponad 70-letniej, możemy zobaczyć, że oni to wszystko zrealizowali, że to, co kiedyś było śmieszne, wydawało, można było powiedzieć, nie, to nieprawda, że my nic takiego nie budujemy, to my to dziś możemy już zauważyć, że większość tych planów już została zrealizowana. I tak jak piszą właśnie ludzie zaangażowani w budowę tego systemu i możemy to przeczytać z tych raportów różnego typu, że ten rząd światowy jest planowany właśnie za dekadę, za dwie dekady, że oni ten rząd światowy wprowadzą, no i musi w tym procesie jednocześnie nastąpić zniszczenie państw narodowych i odebranie suwerenności, przeniesienie suwerenności właśnie do bloków, takich jak Unia Europejska, i potem do szerszych struktur typu rząd światowy. Kończąc ten krótką audycję dzisiejszą, chciałem odwołać Państwa do właśnie dokumentów, które na ten temat opowiadają, jak również do artykułów właśnie przede wszystkim streszczających całą historię najnowszą właśnie tego konceptu, i to są takie artykuły jak angloamerykański establishment, który żeśmy przetłumaczyli w 2011 roku. To jest cała historia właśnie od stworzenia tajnego stowarzyszenia Cecila Rhodesa, w jaki sposób ten rząd światowy jest budowany na bazie Imperium Brytyjskiego, jak również ważną, bardzo ważną publikacją, którą żeśmy przetłumaczyli, jest właśnie, są książki Jacques'a Attaliego. To jest taki artykuł jak Nowy Porządek Świata, spojrzenie w niedaleką przyszłość, jak również opracowany właśnie na podstawie książek Alana Watta scenariusz właśnie wdrażania tego systemu globalnego, który on właśnie opisał na bazie książek, takich jak właśnie ten, którą dzisiaj żeśmy omawiali, bo tak naprawdę tą, że tak powiem, informacje na temat tej książki właśnie znalazłem na stronie Alana Watta, i on kiedyś o tej książce opowiada, i mi się udało, no, po 6 latach dostać tą książkę i sprowadzić ją i przetłumaczyć. I dzięki temu mogę ją Państwu dzisiaj przedstawić i możecie Państwo sobie unaocznić pewne fakty, że dziś żyjemy w świecie właśnie chaosu, zmian światowych, które mogą się wydawać niezrozumiałe, ale one właśnie zmierzają do tego, żeby właśnie zbudować ten rząd światowy na bazie Imperium Brytyjskiego, i ten ruch w kierunku tego systemu właśnie globalnego idzie nie z kierunku krajów totalitarnych, takich jak Rosja, czy Chiny, czy inne kraje, tylko właśnie ze strony Imperium Brytyjskiego, które dzisiaj zaabsorbowało Stany Zjednoczone i większość krajów świata. I żyjemy w czasach właściwie ostatecznego takiego kroku w kierunku budowy rządu światowego. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.